I właśnie powiedziałem, że jedna taka scena mi się ostatnio w jednym z filmów podobała. Last Jedi, ostatni Jedi, Star Wars. Ogólnie film był taki sobie, ale były dwie takie sceny, które mi się bardzo podobało, gdzie jedna osoba coś mówi i Luke Skywalker odpowiada: jest bardzo ciekawe, bardzo śmieszne, jak wszystko, co powiedziałeś w tym zdaniu, było złe. I tak się zastanawiając nad Abrahamem i nad jego życiem, nad tym, o czym będziemy teraz rozmawiać przez następne kilka tygodni, myślę, że gdybyśmy podeszli do pierwszej losowej osoby na ulicy, się spytałem jej, kim był Abraham, to bardzo bym się, w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby zdanie, które to sobie powie, kim był Abraham, było właśnie takim zdaniem, gdzie można powiedzieć, ciekawe, jak wszystko, co powiedziałeś o Abrahamie, się nie zgadza. Wyobrażamy sobie, że to był taki koczownik, który całe swoje życie żył na namiotach, miał tam swoje owce, kozy, wiadomo, bogobojny człowiek, całe swoje życie, idzie za Bogiem wiernie i wszystko robi tak, jak Bóg od niego oczekuje. I wszystko w tym zdaniu by się nie zgadzało. I dlatego warto przyjrzeć się Abrahamowi, jak to z każdym prawie człowiekiem jest od początku. Zacząć naprawdę czytać jego historię uważnie od samego początku. I dzisiaj chcemy to zrobić. Dzisiaj chcemy się przyjrzeć początku tej historii. Tej historii, gdzie ostatecznie na koniec poznajemy Abrahama jako ojca wiary, jako bohatera wiary. W liście do Hebrajczyków jest w 11 rozdziale tak jest opisany. Ale jak to się zaczęło? Skąd on wyszedł? Kim on jest? Jak to się stało, że dzisiaj mówimy o nim, że on jest naszym ojcem wiary? Dlatego chcę przeczytać z wami 12 rozdział, a tak naprawdę zacząć już w 11 rozdziale od 27 wersetu. I przyjrzeć się trochę tej historii Abrahama. Przeczytam z Księgi Rodzaju, 11 rozdział, od 27 wersetu aż do końca rozdziału 12. Oto dzieje pokoleń Teracha. Terach został ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran ojcem Lota. Haran umarł za życia swojego ojca Teracha w swojej ojczyźnie w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Żona Abrama miała na imię Saraj, a żona Nachora Milka. Była ona córką Harana, ojca Milki oraz ojca Iski. Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. Terach zaś wziął swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota, syna Harana, swoją synową Saraj, żonę swojego syna Abrama i wyszedł z nimi z Ura Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Wędrując tak, przybyli do Haranu i tam zamieszkali. Terach dożył 205 lat i umarł w Haranie. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiących tobie, a gardzących tobie przeklnę i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Zebrał ze sobą Saraj swoją żonę oraz Lota swojego bratanka. Zabrał też cały dobytek, który zgromadzili oraz służby nabytą w Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. Tam też w końcu przybyli. Abram przeszedł Kanaan, aż doszedł do miejscowości Sychem, do dębu Mory. W kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pewnego razu Abramowi ukazał się Pan. Ziemię tę obiecał, dam twojemu potomstwu. Wówczas Abram zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd Abram przeniósł się w kierunku góry na wschód od Betel. Tam rozbił swój namiot. Betel miał po stronie zachodniej, a jej po stronie wschodniej. Zbudował tam również ołtarz Panu i wzywał imię Pana. Potem Abram powędrował dalej i dotarł aż do Negebu. Tymczasem w kraju nastał głód i Abram udał się do Egiptu. Postanowił zatrzymać się tam na pewien czas, ponieważ głód ten okazał się naprawdę dotkliwy. W drodze, zanim dotarli do Egiptu, Abram poprosił swoją żonę Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. Egipcjanie na pewno to zauważą, to jego żona powiedzą i zabiją mnie, ciebie zaś pozostawią przy życiu. Mów więc, proszę, że jesteś moją siostrą. Wtedy ze względu na ciebie będzie mi się dobrze wiodło i dzięki tobie nie zginę. Po przybyciu do Egiptu Egipcjanie rzeczywiście zauważyli, że Sara jest wyjątkowo piękna. Dworzanie Farona tak wychwalali ją przed swoim panem, że zabrano Saraj do pałacu. Ze względu na nią Faraon obchodził się do Abrama bardzo przyjaźnie, także nie brakowało mu owiec, bydła, osłów, niewolników, niewolnic, oślic i wielbłądów. Pan jednak z powodu żony Abrama Saraj dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami. Wówczas Faraon wezwał Abrama do siebie. Cóż to mi zrobiłeś? Zapytał. Dlaczego mnie nie uprzedziłeś, że to twoja żona? Dlaczego utrzymywałeś, ona jest moją siostrą? Przez to wziąłem ją sobie za żonę. Teraz posłuchaj, oto twoja żona, weź ją i odejdź. Po czym rozkazał Faraon swoim sługom, aby odprawili Abrama wraz z jego żoną i wszystkimi, co do niego należało. Kiedy czytamy historię Abrama, naprawdę warto przeczytać te kilka wersetów z 11 rozdziału. I wtedy zobaczymy trochę więcej jego tła, skąd on pochodził, skąd się wziął. I myślę, że to ma ogromne znaczenie też dla zrozumienia jego historii. Pierwsza rzecz, którą widzimy, że Abram nie urodził się w namiocie. Abram nie był człowiekiem, który jego rodzice, dziadkowie już byli koczownikami, jakimiś beduinami gdzieś na pustyniach i pasli swoje owce gdzieś tam, gdzie tylko mogli. Abram urodził się, bardzo prawdopodobnie, chociaż tekst nie mówi, wychował się w Ur Chaldejskim. I teraz ważno zobaczyć, jak wyglądało Ur Chaldejskie. To jest jeden z obrazków, jak to miasto mogło wyglądać. Ur, miasto leżące przy Eufracie, w tak zwanym półksiężycu, żyznym półksiężycu. Miasto, które naprawdę miało bardzo dobre położenie. W tamtych czasach Ur, dzisiaj już jest trochę dalej, w tamtych czasach Ur było nawet bardzo blisko morza, zatoki. I w takim razie to było miasto, gdzie handel działał na najlepsze. I mniej więcej 4000 lat temu, czyli 2000 przed urodzeniem Jezusa, czyli mniej więcej w czasie Abrahama, to miasto miało prawdopodobnie 60 tysięcy mieszkańców. To jest inny artysta, jak sobie wyobraża, jak to miasto mogło wyglądać. Budynki zbudowane z cegieł, kilkopiętrowe, ogromna świątynia, cykurat, która tam była. Dzisiaj została już tylko dolna część tego budynku. Żebyście wiedzieli trochę lepsze proporcje, to jest bliska. Ogromny, wielgaśny budynek zbudowany 4000 lat temu. To miasto to nie był jakaś malutka wioska gdzieś przy jakiejś oazie, gdzie kilka beduinów sobie mieszkało z owcami. To było cywilizowane miasto, bardzo daleko rozwinięte na tamtych czas, z jakimś już rodzajem ogrzewania, kanalizacji, coś zaczynali robić, więc naprawdę miasto, które było daleko rozwinięte. I z takiego miasta wychodzi Abraham w drugą stronę. Druga rzecz jest taka, że Ur oraz Haran, Ur i Haran to były dwa miasta, które były ze sobą bardzo powiązane. Leżały kilka tysięcy kilometrów od siebie, jedno zaraz przy zatoce, drugie już prawie przy Morzu Śródziemnym, były powiązane jedną rzeczą, kultem Boga Księżyca Shin. Te dwa miasta, co było bardzo znaczące w tamtych czasach, miały tego samego Boga w swoich świątyniach. Bożków by tam było dużo, więc jeśli dwa miasta miały ze sobą tego samego Boga, to były ze sobą bardzo blisko powiązane. Jest ciekawe, że Terach, zresztą jego imię i imienia jego dzieci i wnuków częściowo, są powiązane właśnie z kultem tego właśnie Boga. On wychodzi z miasta Ur i idzie do miasta Haran. Nie przez przypadek, bo właśnie tego samego Boga czcili jedni i drudzy. I tu już widzimy drugą rzecz, która nam coś mówi Abramie. Abraham wcale nie był od urodzenia uwielbicielem wiernym Jahwe, Boga, którego powołał. Abram od dzieciństwa poznał, wszystko na to wskazuje, kult Boga Shin, Boga Księżyca. I prawdopodobnie przez sporą część swojego życia, aż Bóg go nie powołał, właśnie temu Bogu hołdował, a przynajmniej cała jego rodzina. Więc już znowu widzimy, że tło może się wydawać dla nas troszeczkę dziwne, zaskakujące. Abraham nie był z chrześcijańskiej rodziny, gdzież jego rodzice chodzili do kościoła, czytali Biblię i wszyscy wiedzieli, kim jest prawdziwy, jedyny Bóg. On wywiódł się z rodziny, gdzie Boga nie znano, a mimo wszystko stał się ojcem wiary. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą czytamy w 12 rozdziale. Ile lat miał Abram, kiedy wyszedł z Haran? 75. To już jest taki wiek, gdzie zazwyczaj ludzie postanawiają, że to teraz czas już sobie znaleźć jakieś fajne mieszkanko, może jakiś ogródek przy domie, położyć nogi trochę wyżej i pozwolić, żeby ci młodzi teraz ganiali za pieniędzmi. Teraz już czas odpocząć. A Abram w wieku 75 lat sprzedaje wszystko i rusza w drogę. Dla mnie jest to fascynujące, że w tym wieku on z miasta wyruszył na pastwiska, z poganina, zmienił swoją wiarę, odnalazł wiarę, stał się posłuszny prawdziwemu Bogu. Pytanie jest, jakie jest u ciebie? Może ty już myślisz, że już za późno. Teraz to już się tak przyzwyczaiłem do mojego życia. Teraz już będę szedł tak, jak jestem przyzwyczajony. Przyzwyczaiłem się do wiary moich ojców, moich dziadków. Po co teraz zmieniać już na starość? Teraz, żeby uwierzyć w żywego Boga, Stwórcę Wszechświata, to by było dziwne. Może dlatego, bo całe życie wierzyłeś w naukę, ścisłą naukę. To, co jest napisane literami matematyki. Taka zmiana klimatów z naukowca na człowieka religijnego to nie wchodzi w grę już w tym wieku. Ale właśnie u Abrahama możemy widzieć, że nigdy nie jest za późno i nigdy nie jest zły czas, żeby zmienić nawet całe swoje życie do góry nogami. Też nie chodzi o religię. Abraham był bardzo religijny, jestem pewny, całe swoje życie, jak praktycznie wszyscy ludzie w tamtych czasach. Chodzi o relację z żywym Bogiem. I dlatego Boga twoje tło, twój background, twoja przeszłość nie stanowi żadnego problemu, jeśli mu zaufasz. Twoja przeszłość nie stanowi dla Boga problemu, tak samo jak przeszłość Abrahama nie była dla Boga problemem. Teraz idziemy dalej i widzimy właśnie powołanie. Kiedy Bóg do niego mówi, wyjdź, zostaw całą swoją rodzinę, zostaw cały swój dom, swoją kulturę, swój naród i idź w drogę, którą ci pokażę. I tu w tej historii, w tych pierwszych 9 wersetach widzimy Abrahama naprawdę at his best. Po prostu to jest nasz bohater wiary, którego znamy i lubimy. Słucha Bożego Słowa, jest posłuszny i idzie, mimo że nie zna celu, nie wie, co dokładnie go czeka. Wczoraj na Young Starsach właśnie tą samą historię graliśmy i wyobraźcie sobie naprawdę, że wasi rodzice albo wasz mąż, wasza żona mówi, wyprowadzamy się. I wy byście spytali, a dokąd? Jeszcze nie wiem. No ale spakujemy wszystkie rzeczy do ciężarówki i zobaczymy, gdzieś wylądujemy. Domyślam się, że ta druga osoba powiedziała, może spokojnie, usiądźmy, porozmawiajmy o wszystkim, może kilka szczegółów więcej. Abraham jest posłuszny i idzie. Nie wie dokąd. Wierzy, że ma iść. I odważnie idzie pod prąd. Przed chwilą mówiłem, że miasto Ur było bardzo cywilizowanym, rozwiniętym miastem, a on już ze swoim ojcem, potem sam, idzie z Ur dokładnie w drugą stronę. Ludzie raczej szli do Ur, żeby tam rozpocząć nowe życie, żeby tam w tym dużym mieście znaleźć jakąś pracę, jakiś sposób na życie, a on idzie w drugą stronę. Pod prąd. Wychodzi ze swojej strefy komfortu mimo swojego wieku i idzie pod prąd i ryzykuje bardzo dużo. To trochę tak, jakby w roku 2005 nagle do Wrocławia przyjechał ktoś z Anglii, z Londynu. Sprzedał swój loft, który miał gdzieś w centrum Londyna i postanowił, że kupi na, nie wiem, wrocławskim Ołbinie jakieś malutkie mieszkanko w kamienicy 40 metrów kwadratowych i postanowi teraz tutaj jakoś pracować z dziećmi. Domyślam się, że nie jeden sąsiad by się zdziwił i powiedział, wszyscy się wyprowadzają od nas do Anglii. Dlaczego ty z Anglii, tej bogatej Anglii, z tego bogatego Londynu, przyjeżdżasz do nas, do Wrocławia, do jakiejś starej kamienicy? Coś podobnego stało się właśnie za bramę. Postanowił zmienić wszystko, zaryzykować wszystko. A dlaczego? Bo Abraham uchwycił się Bożej obietnicy. Nie wiemy dlaczego nagle wszystko zmienił. Może tak długo czekał, tak długo ufał tym innym bożkom, że już miał dosyć i postanowił modlić się do Boga, o którego może słyszał od swoich pradziadków. Może bo kiedy zaryzykował i pomodlił się szczerze do żywego Boga, po raz pierwszy otrzymał odpowiedź i od tej chwili już wiedział, że dla niego liczy się już tylko jedna rzecz, Boża obietnica. Pytanie jest, czy ty i ja, czy my tak samo trzymamy się Bożej obietnicy? Już domyślam się, że żadnemu z nas Bóg nie powie tak jak Abrahamowi, że jak wyjdziesz z ziemi, to ci dam ogromną ziemię, wielki naród będziesz miał jako twoich potomków. Ale mamy obietnicę o wiele, wiele lepszą. W Ewangelii Jana Jezus mówi, właśnie nam tą obietnicę. W 5 rozdziale, 24 werset. Jezus mówi tak. Ręczę i zapewniam. Kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale on przeszedł z śmierci do życia. Tylko jedna z niewielu obietnic, którą Jezus nam daje. I ta obietnica jest o wiele większa, bo ona nie obejmuje przeprowadzenia się do innego miejsca, nie obejmuje zmiany kultury, nie obejmuje potomków, ale obejmuje obietnicę wiecznego życia. Spełnionego życia, bo idziemy za nim. Już nie musimy bać się sądu. Na ile poznałem przez różne studia, to większość religii właśnie, religii podobnych do tych, której Abraham się dojrzewał, dorastał. Jak pójdziemy gdzieś do Azji, do innych religii, to znajdziemy ludzi, którzy się boją. Którzy wchodzą do świątyni regularnie, składają ofiary, bo się boją, co będzie jutro, co będzie pojutrze, co się stanie ze mną po mojej śmierci. Dlatego składają ofiary. A Jezus nam daje obietnicę, że nie musisz się bać. Sąd ostateczny na ciebie już nie czeka. Ty nie umrzesz i będzie koniec, ale jak skończysz twoje życie na tej ziemi, będziesz miał całą wieczność z Nim, razem w wieczności w niebie. Abraham jest bohaterem wiary, bo chwycił Boga za słowo i ruszył w drogę, pozostawiając wszystko. Ale to nie koniec historii. Dlatego czytałem do końca 12 rozdziału, bo tutaj już zaczyna się obraz Abrahama trochę psuć. Nastał głód, Abraham jest na południu, Negev, pustynny tereny, ale nie wraca tam bardziej do wyżyn gdzieś tam judejskich, do pagórków, gdzie trochę więcej padało, bo susza już tak daleko doszła, że już nie ma sensu wracać do tych pagórków. Tam, jeśli nie ma deszczu, nie ma trawy. Jedyne miejsce, które właściwie ma sens, żeby teraz pójść, to jest Egipt. Nie wiem, czy widzicie, to nie jest kolorowanka, jak on chce sobie wyobraził, jak to wygląda, to jest naprawdę. Widzicie ten kawałek ciemny, on na zdjęciu jest zielony. To jest Nil, to jest delta Nilu. Goshen, gdzie też potem Izraelici przez 400 lat mieszkali. Po lewej stronie widać deltę rzeki Nil. To jest jedyne miejsce, gdzie jeśli nie było żadnego deszczu przez może rok, dwa, trzy, na pewno była woda. I to było bardzo normalne, bardzo racjonalne, bardzo mądre, żeby tam pójść, bo w Egipcie była woda. Abraham uczynił to, co było rozsądne, to było logiczne. Jednak wiele na to wskazuje już w naszej historii, że to nie było coś, co było zgodne z Bożym powołaniem. Do tej pory szedł z wiarą i mimo, że nie widział, wierzył. Teraz podjął czysto racjonalnie decyzję. Do tej pory wbudował ołtarze dla Boga jedynego. Teraz wiedział, że jest w obcej ziemi i już tego nie zrobił. Do tej pory, mimo że był wśród obcych, czuł się bezpiecznie. A teraz się bało własne życie. Do tej pory żył w prawdzie, teraz zaczyna kłamać. I to nagle poganin jemu, Abrahamowi, mówi, co jest dobre, co złe. Zamiast na odwrót. Abraham okazuje się nagle być zwykłym człowiekiem. Boi się, kombinuje, racjonalizuje. Przez swoją złą decyzję naraża Boży plan zbawienia. Naraża swoje powołanie. Oczywiście on jeszcze nie wie wszystkiego. On nie wie, że to jak najbardziej Sara ma być tą żoną, która mu urodzi dziecko, a nie jakaś inna kobieta. Ale już wiedział wystarczająco, żeby widzieć, że nie wszystko było okej, idąc do Egiptu. Ofiarą jest Sara i Faraon. A co robi Bóg? Bóg ratuje. Bóg ratuje Faraona, Bóg ratuje Sarę, Bóg ratuje Abrahama. Czy nie jest u nas często bardzo podobnie? Mimo to, że wiemy lepiej, robimy po swojemu zamiast po Bożemu. Zamiast ufać Bogu, zaczynamy kombinować, racjonalizować, usprawiedliwiać. I nieraz dopiero kiedy, tak jak Faraon Abrahamowi, nasi niewierzący koledzy czy sąsiedzi zwracają nam uwagę, czujemy się nagle przyłapani i rozumiemy, że zobaczyliśmy z drogi wiary i obietnicy i zaczęliśmy działać na własną rękę, własnymi siłami. To nie jest niestety nic nowego. Bóg o tym wie, a mimo wszystko postanowił nas używać w swoim planie. Wiem, że mamy takie powiedzonko, że Bóg umie pisać równo na krzywych liniach. My jesteśmy często takimi krzywymi liniami, ale Bóg potrafi pisać swoją historię równo, bez problemu, mimo tych krzywych linii. Ale nauczmy się z tego kilka rzeczy. Po pierwsze, nie usprawiedliwiajmy grzechu, żadnego grzechu. Ani naszych grzechów, ani grzechów naszych świętych, naszych bohaterów. Abraham strasznie pojechał po bandzie i tego się nie da usprawiedliwić. Kiedy z obawy przed utratą bohaterów zaczynamy wybielać naszych bohaterów, zaczynamy bagatelizować grzech. Bagatelizowanie grzechu nigdy nie prowadzi do dobrego końca, bo ostatecznie pomniejsza to zarówno Bożą łaskę, jak i Jego świętość. Domyślam się, choć nie znam wszystkich szczegółów, że bardzo podobnie było z Billem Hybelsem. Nie wiem, czy słyszeliście. Pastor, który założył zbór i przez wiele lat naprawdę robił bardzo dobrą robotę. Ale prawdopodobnie kiedyś, kiedy pierwsze kobiety zaczęły przychodzić do starszych zboru i powiedziały, że pastor Bill Hybels wykorzystuje swoją stanowisko i wykorzystuje te kobiety, to myślałem się, że ludzie myśleli, to nie może być. Nasz pastor, człowiekiem, który grzeszy? I zaczęli usprawiedliwiać dla siebie, wobec siebie, nawzajem. Nasz pastor, który dla wiedzy jest przykładem, nie mógłby czegoś takiego zrobić. I tak długo dało się ukrywać, aż powodów dowodów było za dużo i Bill Hybels został zwolniony, a ostatecznie cała rada zboru musiała zrezygnować. Kiedy spotykamy się więc z ewidentnym grzechem i nieposłuszeństwem w życiu naszym, w życiu naszych bohaterów, w życiu Abrahama, nie próbujmy wybielać jego czynów. Słyszałem już takie, no w końcu jego żona była też jego przyrodną siostrą, więc to on nie do końca kłamał. Ale uznajmy jego grzeszność. Bo dopiero to pozwoli nam zobaczyć ważną prawdę. Abraham nie był superbohaterem, ale człowiekiem takim jak ty i ja. To nie Abraham jest bohaterem tej historii, ale Bóg. Abraham zawalił i sprzedał żonę. Bóg ją uratował. To nie Abraham uczył Faraona o Bożej woli, ale Bóg sam Faraona, a potem Faraon Abrahama. To nie dzięki wierności Abrahama cała historia skończyła się dobrze, ale dzięki Bożej łasce, dzięki Bożej wierności wobec swojej obietnicy. To też nas uwolni od prób wybielania siebie i innych wierzących i pozwoli nam przyznać się do naszych błędów. Nikt z nas nie jest doskonały. Wy wszyscy jesteście grzesznikami i w ostatnim tygodniu, jeśli nie dzisiaj, każdy z was zgrzeszył i popełnił coś złego. I to jest dobrze powiedzieć to wprost i się do tego przyznać, że tak jest. Już wtedy nie musimy udawać, utrzymywać fasady, że u mnie w moim życiu wszystko jest dobrze, tak jak u ciebie oczywiście. Właśnie dlatego, bo tak jest, bo jesteśmy grzesznymi ludźmi, którzy potykają się coraz to kolejne. Przychodzimy tutaj i przypominamy sobie, że Jezus umarł za nas. I dlatego właśnie przypominamy sobie, że potrzebujemy Bożej łaski tak każdego dnia, tak samo jak powietrze, światło albo jedzenie. Ale też uświadamiając sobie, że Abraham nie był superbohaterem, ale człowiekiem jak ty i ja, pozbawi nas tej prastarej wymówki, która nas tak często blokuje. Ja się do tego nie nadaję. Zdradzę ci coś, Abraham też się do tego nie nadawał. Przez następne tygodnie będziemy to coraz kolejny widzieli. Abraham się nie nadawał. Gdyby nie Boża łaska, gdyby nie Boże prowadzenie, to Abraham by daleko nie zaszedł. Dlatego kiedy słyszysz, że Bóg ciebie powołuje, to nie myśl, ja się nie nadaję, ja nie jestem doskonały, bo Bóg nie szuka doskonałych ludzi. Bóg szuka ludzi, którzy uwierzą mu na słowo. Bóg szuka ludzi, którzy są gotowi zaryzykować wszystko i wyruszyć w drogę, na którą On ich powoła. Bóg szuka ludzi, którzy pochwycą Boże obietnicę, którzy mają odwagę chwycić Boga za słowo i w drodze za Nim pozostawić wszystko inne za sobą. Bóg nie szuka ludzi doskonałych, ale takich, którzy chwycą Go za słowo i ruszając w drogę, mają odwagę pozostawić wszystko inne za sobą. Ostatnie dwie niedziele mnie nie było, bo byłem na szkoleniu w Rumunii, międzynarodowym szkoleniu, gdzie było sporo ludzi, którzy się angażują w służbę Young Starts. I naszym zadaniem domowym było przeczytać Gates of Splendor, historię, którą spisała Elizabeth Elliot, żona Jima Elliota. historię pięciu misjonarzy, którzy bardzo podobnie jak Abraham pozostawili wszystko, zaryzykowali wszystko i poszli, zostawili swoją ojczyznę już w latach 50. dosyć cywilizowane, rozwinięte Stany Zjednoczone, żeby zamieszkać gdzieś w jakiejś dżungli w Ekwadorze. Gdzieś, gdzie nie ma prądu, wody, cywilizacji, wybudować sobie jakąś chatę z drzewa i tam mieszkać. Każdy z nich usłyszał powołanie i poszedł posłusznie, nie wiedząc, jak to się skończy. I nie wiem, czy by poszli, gdyby wiedzieli, że zapłacą każdy z nich pięć misjonarzy swoim życiem, ale wiem, że dla ich żon nawet utrata mężów nie znaczyła porażki, bo po śmierci swoich mężów to one kontynuowały tą pracę wśród tych Indian, którzy zabili ich mężów. Z Bożej łaski udało się, że praktycznie całe plemię Ałków przyjęło Ewangelię i odrzuciło swój brutalny styl życia. A czytając ich historię właśnie w tej książce, czytając fragmentów ich listów czy pamiętników, widząc ich wiarę i zaufanie Bogu, czułem się bardzo zachęcony. Bo zobaczyłem, że kiedy my idziemy za Bożym powołaniem i nie szukamy wymówek, to Bóg może dokonać ogromnych rzeczy. A Bóg się ani troszeczkę nie zmienił. Ani od czasów Eliota, ani od czasów Abrama. Bóg nadal chce dokonywać ogromnych rzeczy, ale do tego celu szuka ludzi. Ale Bóg nie szuka ludzi doskonałych, tylko takich, którzy chwycą Go za słowo. Ruszając w drogę, mają odwagę pozostawić wszystko inne za sobą. Amen.